Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj na kolejnym webinarium organizowanym przez Instytut Zarządzania z serii Dyskusje o Zarządzaniu. Dzisiaj poruszamy bardzo ważny temat, a mianowicie temat praw konsumenta. Spotykamy się w Dniu Praw Konsumenta. Od 1 stycznia tego roku zmieniły się też prawa konsumenckie. Dlatego też ważne zagadnienie, o którym będziemy rozmawiać z naszymi ekspertami z różnych organizacji konsumenckich. Bardzo Państwa zapraszam na dzisiejsze webinarium. Życzę dużo satysfakcji z tego, że Państwo w nim uczestniczycie. Wszystkiego dobrego.
Szanowni Państwo, jest to kolejne webinarium Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod tytułem Dyskusje o Zarządzaniu. Tym razem będziemy rozmawiać o prawach konsumenta z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, który obchodzimy 15 marca. Moimi gośćmi są, zacznę od kobiety, pani Agnieszka Plęcler, prezeska Forum Konsumentów. Pan Michał Herde, dyrektor oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie. I pan Paweł Rokicki, dyrektor Fundacji Konsumentów. Szanowni Państwo, 15 marca 1962 roku, a więc 61 lat temu, prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy, przemawiając w Kongresie w sprawie projektu ustawy o ochronie praw konsumenta, powiedział: konsument to z definicji my wszyscy. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, ale są oni jednocześnie największą grupą ekonomiczną, której zdanie często nie jest wysłuchane. Prezydent zdefiniował wówczas cztery podstawowe prawa. Prawo do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji. Konsumenci mają zatem prawo do rzetelnej informacji, która nie wprowadza ich w błąd. 1 stycznia tego roku weszła nowa ustawa o właśnie nowych prawach konsumenta i zmieniająca inne ustawy. Co zatem z tej implementacji dyrektywy Omnibus wynika dla polskiego konsumenta? Z tym pytaniem zwracam się do pana dyrektora.
Dzień dobry, jeszcze raz dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i umożliwienie mi uczestnictwa w dzisiejszym seminarium. Natomiast już przechodząc do tematu, ciężko jest tak naprawdę trochę streścić to, co weszło, bo to, co weszło, jednocześnie się łączy to z tym, co za chwilkę będzie wchodziło, ponieważ świat przyspiesza, żyjemy coraz szybciej. Siłą rzeczy też i ustawodawca europejski i krajowy zauważa coraz więcej nowych zjawisk, które po prostu trzeba, mówiąc krótko, opisać i często włożyć w różnego rodzaju ramy. Ale tak naprawdę to, co zdarzyło się 1 stycznia 2023 roku, jest oczywiście pokłosiem wydania przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską odpowiednich dyrektyw, które już skądinąd powinniśmy wdrożyć kilka miesięcy wcześniej. Udało się to 1 stycznia 2023 roku. Właściwie można powiedzieć, że zmian jest kilka takich najważniejszych. Przede wszystkim same zmiany w obszarze odpowiedzialności sprzedawcy za produkt, lekkie kosmetyczne zmiany w przypadku gwarancji oraz cała masa zmian związanych z prawami konsumentów do informacji. Tak jak pani profesor powiedziała na samym początku, tych praw konsumentów jest kilka. My o nich mówimy tak ogólnie, górnolotnie, że to jest prawo do informacji, prawo do bycia reprezentowanym, ale te wszystkie prawa bardzo silnie się ze sobą łączą. Żeby konsument mógł wybrać dla siebie odpowiedni produkt, musi być odpowiednio poinformowany. Zwracamy zawsze uwagę na to, że on jest słabszy na rynku, dlatego że ma ten deficyt informacji. To jest właśnie naturalna rzecz. Sprzedawca, będąc profesjonalistą, wie, co sprzedaje, a w każdym razie powinien wiedzieć, co sprzedaje. Jeżeli chce wiedzieć, chce dobrze zarobić, musi wiedzieć, co sprzedaje, więc posiada całą gamę informacji. No i siłą rzeczy, jak chce sprzedać, to czasem pewne rzeczy albo wyostrza, niektóre ukrywa. Już nie chcę mówić o tym, że są też i patologiczne zachowania, które polegają na celowym ukrywaniu pewnych informacji, tak żeby konsumenta wprowadzić w błąd. I zauważając tego rodzaju pewne patologie na rynku, ustawodawca europejski wprowadził kilka zmian w związku właśnie z informacjami. Pierwsze dotyczące powoływania się na opinię konsumentów. Okazuje się, że więcej niż połowa konsumentów, zaczynając zakupy, decydując się na produkt, zaczyna od szukania opinii albo na temat przedsiębiorcy, albo na temat produktu, który chce nabyć. Dotąd tak naprawdę nie było żadnego mechanizmu, który by decydował o tym, no, w jaki sposób te opinie można pozyskiwać. W związku z powyższym dochodziło do po prostu kupowania opinii, powoływania się na opinie niezweryfikowane. Obecnie, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał się powoływać na opinię, będzie musiał dokonać, poinformować, czy opinie te są odpowiednio zweryfikowane, czy też one nie są zweryfikowane. To oczywiście nie oznacza, że przedsiębiorca musi weryfikować, ale musi poinformować, no, czy dokonał wystarczającej weryfikacji prawdziwości tych opinii. To jest pierwsza rzecz.
A więc wzmacniamy konsumenta.
Wzmacniamy konsumenta. Wszystkie te przepisy tak naprawdę mają na celu wzmocnienie konsumenta. Jeżeli gdzieś przy okazji odpowiedzialności za produkt doszło do obniżenia poziomu, no to było to związane z tym, że celem też Unii Europejskiej jest wprowadzenie w miarę możliwości jednolitego rynku, tak żeby przedsiębiorca i konsument kupujący w Polsce albo chcący kupić z Polski coś w Hiszpanii, we Francji i odwrotnie miał dokładnie te same prawa. To też pomaga samemu przedsiębiorcy na prowadzenie takiego międzynarodowego, unijnego handlu. W pewnym zakresie ten poziom ochrony został obniżony. To jest zwracając już do tych praw informacyjnych. Druga rzecz, medialnie silnie nagłośniona. Ja to nazywam ceną omnibusową. Podoba mi się ten zwrot i zalecam stosowanie. Cena omnibusowa polega na tym, że jeżeli przedsiębiorca wprowadza ogłasza o obniżce, musi też poinformować o tym, jaka była najniższa cena w przeciągu ostatnich 30 dni sprzed ogłoszenia tej obniżki. To pozwala tak naprawdę konsumentom na śledzenie fluktuacji cen. Będziemy wiedzieć, czy faktycznie ta gromka, ten wielki napis mówiący obniżka dzisiaj o 150 zł jest dla nas, dla kupujących w jakikolwiek sposób atrakcyjne. I bo jeżeli wcześniej ta cena była znacznie niższa, no to oznacza to, że no, ten krzykliwy napis niewiele ma wspólnego być może z rzeczywistością, a być może cena została sztucznie podwyższona tuż przed wprowadzeniem tej obniżki. Wiemy, co się działo na Black Friday. Większość obniżek po prostu była najnormalniej w świecie nieprawdziwa. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest plasowanie. Na to konsumenci też powinni zwracać uwagę. Czy to będzie wyszukiwanie w wyszukiwarce popularnej, czy to będzie wyszukiwanie na platformie aukcyjnej, czy to będzie wyszukiwanie w jakimkolwiek innym sklepie, gdzie mamy do wyboru różnego rodzaju, nie wiem, telewizory, pralki i tak dalej. W jaki sposób, przecież jeżeli piszemy pralka, wyszukiwarka w takich miejscach szereguje nam wybory. No i teraz tak. Oczywiście, jeżeli nie użyjemy filtra, to jesteśmy zdani na jakiś domyślny filtr, który nam zaproponuje z zewnątrz dostawca, sprzedawca, platforma aukcyjna. I w tym momencie platforma aukcyjna musi nas poinformować o tym, w jaki sposób dokonuje tego plasowania. Mało tego, jeżeli ktoś zapłacił za to, żeby jego produkt był wyżej na tej liście, musi być taka informacja przy danym produkcie. Jeżeli takiej informacji nie będzie, jest to praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów albo nieuczciwa praktyka rynkowa. Co do już natomiast samej odpowiedzialności, to jest sprzedawcy, zawsze musimy pamiętać o tym, że mamy ten podział na odpowiedzialność sprzedawcy i odpowiedzialność gwaranta. Konsument, który ma jakąś wadę, chce zgłosić, może sobie swobodnie wybrać pomiędzy jedną albo drugą odpowiedzialnością. Ta odpowiedzialność lekko się zmieniła, ale to są zmiany w jakimś stopniu kosmetyczne. I tak naprawdę bardzo wiele tutaj zależy od samych przedsiębiorców, czy odpowiednio konsumentów będą potrafili poinformować o tym, jakie mają nowe prawa i jak one się różnią, bo inaczej, inna jest odpowiedzialność przy zakupach po 1 stycznia, a inna przed 1 stycznia 2023 roku.
O właśnie, panie dyrektorze, bardzo dziękuję za podkreślenie tej informacji, bowiem konsument często, mając do dyspozycji nowe prawo, wydaje mu się, że nawet jeśli kupił produkt wcześniej, będzie mógł z lepszych rozwiązań skorzystać. Tymczasem, jeśli kupiliśmy produkt przed 1 stycznia, obowiązują nas przepisy, które były stosowane do tego momentu. Drugie prawo konsumenta mówi nam, że mamy prawo do uzasadnionej reklamacji. I tutaj zwracam się do pani prezes. Co w tej materii się zmienia? Dlatego, że my też jako konsumenci musimy być świadomi, że właśnie ten zapis uzasadniona reklamacja jest bardzo ważny, prawda?
Tak. Jest ważny i tutaj też mamy sporo zmian i to jest bardzo dobra informacja, bo na korzyść konsumenta znowu. Ale zgadzam się z tym, co zostało powiedziane przed chwilą. Dużo też zależy od podejścia przedsiębiorców do konsumenta i do tego, w jaki sposób oni o tym poinformują, bo jeśli ten konsument nie do końca będzie wiedział, co się zmieniło i oczywiście ten przedsiębiorca powie, że no przecież konsument zaznaczył wszystkie zgody i właśnie tam było to wszystko napisane, w związku z czym został poinformowany, no to rzeczywiście dalej będziemy się poruszać trochę w takim nie do końca fair komunikacji, to znaczy z punktu prawnego rzeczywiście przedsiębiorca może ocenić, no ja poinformowałem, przecież wszystko pokazałem, konsument kliknął. Natomiast pytanie, na ile ten konsument rzeczywiście będzie rozumiał i będzie wiedział, jakie zmiany zaszły, co się wydarzyło i na co się tak naprawdę godzi. W kontekście reklamacji, tak jak już powiedzieliśmy, zmieniło się całkiem sporo i mamy też trzy takie najważniejsze nowości. Pierwsza, też bardzo pozytywna, to znaczy idziemy w stronę większej transparentności i mamy jasno określoną definicję niezgodności towaru z umową. O tym mówi artykuł 43 ustawy o prawach konsumenta. Co prawda to nie jest definicja, czym ta zgodność jest, ale mamy precyzyjną definicję, czym ona nie jest. W związku z tym tutaj też znajdziemy obiektywne i umocowane prawnie wytyczne, którymi możemy się potem posługiwać. W kontekście tej komunikacji bardzo ważna rzecz, taka druga, myślę, najważniejsza w kontekście nowości, to to, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tego konsumenta rzeczywiście poinformuje i ten konsument da znać, że został poinformowany. W związku z czym to też nam zamyka kilka takich furtek do nie najbardziej uczciwych praktyk i do traktowania tego konsumenta w sposób niekoniecznie najlepszy. I trzecia rzecz, i ona jest bardzo ważna w kontekście tego, o czym pan przed chwilą powiedział, to znaczy w kontekście rozwoju rynku i tego, że świat idzie do przodu, w związku z czym ta sprzedaż przez różne portale internetowe, strony, sklepy, ona też musi być uwzględniana w prawie i rzeczywiście to też się dzieje. I ta trzecia ważna zmiana to jest fakt, że przed zawarciem umowy za pośrednictwem platformy internetowej konsument musi uzyskać informację, czy on kupuje od konsumenta, czy on kupuje od przedsiębiorcy. To jest bardzo ważne i to rodzi do tej pory cały czas bardzo wiele różnych niejasności i problemów z tego tytułu wynikających. Natomiast teraz to się ukróci, bo ta informacja rzeczywiście musi być. Ona jest bardzo istotna, ponieważ inaczej możemy się zachowywać i ustosunkowywać w sytuacji, kiedy kupujemy od przedsiębiorcy, no inaczej, kiedy kupujemy od konsumenta. W związku z czym tutaj też już nikt nie będzie mógł nam oczu zamydlać i nas, mówiąc krótko, oszukiwać czy naciągać. Z takich zmian bardziej ogólnych, ale myślę, że też bardzo istotnych, to już są konkretne rzeczy w kontekście rękojmi reklamacji i praktycznie na każdym aspekcie tego tematu wydłuża nam się czas, który jest dla nas dobry w kontekście odpowiedniego zareagowania. I tak przedawnienie praw z tytułu rękojmi z 2 lat wydłuża nam się do 6 lat w przypadku konsumentów i do 3 lat w przypadku przedsiębiorców, więc zyskujemy 4 lata jako konsumenci. I co jest też ważne, wydłuża się czas rękojmi dla przedmiotów i dóbr używanych. Wcześniej był to rok, teraz będziemy mieć 2 lata, czyli rok znowu zyskujemy do tego, żeby móc odpowiednio zareagować w sytuacji, kiedy tego potrzebujemy. W kontekście reklamacji. Do tej pory mieliśmy sytuację taką, że jeśli reklamujemy dane dobro, to w pierwszej kolejności mogliśmy prosić o obniżenie ceny towaru niezgodnego z umową albo odstąpić od umowy i wtedy oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów do 14 dni. Natomiast tutaj mamy, no myślę, całkiem sporą zmianę. To znaczy, że w pierwszej kolejności możemy się ubiegać o naprawienie tego dobra bądź wymienienie na nowy, prawidłowy. Dopiero potem, jeśli tych warunków nie da się spełnić, możemy ubiegać się o zwrot kosztów, tak samo, które powinny być nam zwrócone do 14 dni. Zatem tutaj nam się pojawia taka trochę dwuetapowość i dopiero po spełnieniu pierwszego warunku możemy przechodzić do warunku drugiego, czyli do zwrotu pieniędzy. I jeszcze bardzo ważna rzecz w kontekście niezgodności towaru z umową. Konsument mógł się odwoływać do tego wcześniej rok od wydania mu takiego dobra, takiej rzeczy. Natomiast teraz czas na reklamację z tytułu braku zgodności z umową wynosi 2 lata i obejmuje on nowe dobra, używane i właśnie tu jest też ta zmiana treści cyfrowe, czyli na przykład kupione różne usługi za pośrednictwem platform internetowych. Więc podsumowując, mamy kilka rzeczy bardzo istotnych nowych. Mamy wydłużenie naszego czasu, w ramach którego możemy się posługiwać i tak naprawdę korzystać z tych konsumenckich praw. Także te zmiany są na rzecz konsumenta. Bardzo dobrze, że one są cały czas aktualizowane.
Mamy też prawo do bycia reprezentowanym. I dzisiaj mam przyjemność gościć przedstawicieli organizacji, które nas reprezentują. Wiemy, że odpowiedzialnym za kształtowanie polityki konsumenckiej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale ogromną rolę odgrywają właśnie organizacje konsumenckie, które my jako konsumenci powinniśmy wspierać też swoją aktywnością. I tutaj chciałam zapytać, ponieważ konsument, oczywiście on może wiedzieć o tych prawach, ale jeśli zobaczy naocznie, na pewno jest mu dużo łatwiej. Tutaj pani prezes mówiła właśnie o reklamacjach. Wiem, że tutaj Fundacja Konsumentów przygotowuje dla nas konsumentów dużą niespodziankę, która podobnie jak strony internetowe organizacji konsumenckich nas będą edukować. Czy mogłabym prosić o przybliżenie tej inicjatywy? No a Państwa potem zachęcam na wejście do tego rozwiązania i kiedy ono będzie już funkcjonowało, abyśmy z niego korzystali.
Tak, dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Może ja zacznę od tego, że nakreślę skalę problemów, jaką mają konsumenci w Polsce, bo anegdotycznie to wiemy, tak? Czy ktoś z nas miał jakiś problem konsumencki, czy nie.
O, nie jeden.
Ale jak to wygląda w liczbach, więc bardzo krótko. Ostatni taki raport, na który trafiliśmy, pokazuje, że kwota szkód konsumenckich w Polsce wynosi rocznie ponad 1,4 miliarda euro. Ponad 1,4 miliarda euro rocznie to są szkody konsumenckie. No więc jest to jakaś liczba bardzo konkretna. Natomiast jeżeli chodzi o tych konsumentów, którzy doświadczają jakichś problemów, czy to z towarem, czy z usługą, to jest to ponad 1/4, tak? 27% w Polsce konsumentów doświadcza takich problemów i niestety jest to drugi najwyższy wynik w Europie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o problemy, czyli jak weźmiemy populację Polski, to wiemy, że naprawdę miliony i miliony osób mają problemy konsumenckie. I dodałbym jeszcze jedną rzecz, że poziom zaufania, jak wygląda poziom zaufania do instytucji czy do organizacji konsumenckich. Więc do instytucji publicznych chroniących praw konsumenta, no niestety w Polsce ten poziom wynosi 57% i jest trzecim najniższym w Unii Europejskiej. Natomiast poziom zaufania do organizacji konsumenckich, takich jak tutaj przedstawicieli mamy dzisiaj, chroniących praw konsumenta, wynosi 70% i jest, należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Także tutaj się mamy jakby czym cieszyć i chwalić. Natomiast co w sytuacji problemu? Co w sytuacji problemu? Powiedzmy, że nie jest to taki problem prosty, tak? Coś się popsuło, idę do sprzedawcy, sprzedawca akurat odpowiedział. Ale co jeżeli sprzedawca odrzucił moją reklamację? Opcje mamy, powiedzmy, no, mamy pewne opcje prawne. Natomiast, czyli tak, możemy pójść do rzecznika konsumentów. Rzecznik może nam udzielić porady, może nas, nie wiem, może wystąpić do przedsiębiorcy z interwencją. Natomiast wiemy też, że rzecznicy są bardzo mocno zapracowani, niedofinansowani i czasem na taką interwencję czy na taką poradę trzeba niestety długo poczekać. Więc tutaj, tak jak widać na prezentacji, mamy pana, którego reklamacja została odrzucona, no wiąże się to z pewną konkretną frustracją. I właśnie to chcemy zmienić. I właśnie to Fundacja Konsumentów chce zmienić. Chcemy dać konsumentom takie narzędzie, które umożliwi tak naprawdę lepszą egzekucję ich praw. Nazwaliśmy to Platforma Skarg Konsumenckich i jest to platforma internetowa i każdy konsument, który będzie miał tego rodzaju problem, jakiś spór z przedsiębiorcą, będzie mógł za pośrednictwem tej platformy swoją skargę złożyć do przedsiębiorcy. Czyli my jakby jesteśmy w środku, ale komunikacja następuje pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Wspominałem o tym zaufaniu do organizacji konsumenckich. Wierzymy, że też to zaufanie ma się przełożyć na to, że ten dialog i to rozwiązywanie sporów będzie po prostu skuteczniejsze. Więc celem jest nawiązanie tego dialogu i rozwiązanie sporu, ale w jaki sposób? W sposób szybki, bezproblemowy. Bez pojechania fizycznie gdzieś, tak? Bez czekania na odpowiedź, nie wiem, prawnika. Po prostu w kilka minut będzie można zgłosić taką skargę do firmy. Firma może odpowiedzieć. Sama skarga i odpowiedzi są widoczne w internecie, na naszej stronie internetowej, chyba że konsument wybierze opcję prywatną. I każdy użytkownik internetu, tutaj było dużo też o informacji, tak? Każdy użytkownik internetu będzie mógł przeczytać sobie skargi, powiedzmy, jakie są wysyłane na daną firmę i jej odpowiedzi. Pełna transparentność. To jest ta idea. A jak to wygląda? Może jeszcze zobaczmy, jak to wygląda. Prace trwają i faktycznie platforma będzie wkrótce uruchomiona. Konkretnej daty nie będę obiecywał, ale myślę, że kwiecień tego roku jest realny. Wchodzimy na stronę w bardzo szybki, prosty sposób. Wybieramy, że chcemy zgłosić skargę. Wpisujemy nazwę firmy. Prawdopodobnie ta firma będzie już w naszej bazie. I mamy 5 prostych kroków. Albo firma jest w bazie, albo nie. Jeżeli jest, to już pierwszy krok nam odpada, bo po prostu zaznaczyliśmy, jaka firma. Określamy rodzaj problemu. Przykładowo z reklamacją mamy problem. Musimy też wpisać nasze dane, musimy się zalogować, zarejestrować. To jest taki bufor bezpieczeństwa, żeby ten system był faktycznie no, wiarygodny. Ale jeżeli jesteśmy zalogowani, przechodzimy od razu do kolejnego kroku, wpisujemy dane skargi, o co nam chodzi, identyfikujemy się przed przedsiębiorcą, określamy, czy to jest publiczna, czy prywatna skarga i wysyłamy skargę do przedsiębiorcy. Także pomysł jest bardzo prosty, w 5 krokach, jak to testowałem osobiście już nie raz zresztą, to naprawdę w kilka minut można taką skargę wysłać. I co potem? Potem mamy nadzieję, że dochodzi do porozumienia. Oczywiście to porozumienie zależy od dobrej woli obu stron, i od przedsiębiorcy, i od konsumenta, może muszą się jakoś między sobą dogadać. Natomiast ostatecznie cel jest, i to już będzie ostatni slajd, żeby ten sfrustrowany nasz konsument, który naprawdę ma ograniczone możliwości zareagowania na odrzuconą reklamację, poczuł nie tylko radość, ale poczuł też taką, no taką pewną moc sprawczą. Moc sprawczą, że faktycznie mógł coś zrobić, faktycznie coś zrobił i osiągnął sukces. I tego wszystkim konsumentom życzę i zachęcam też, żeby, myślę, że najprościej wejść na naszą stronę konsumenci.org, zapisać się na newsletter, to wtedy jak tylko uruchomimy platformę, będzie o tym wiadomo.
No, mam nadzieję, że to będzie duże wsparcie dla konsumentów. Ja sama jako konsumentka wielokrotnie niestety spotkałam się na rynku z sytuacją, kiedy musiałam dochodzić swoich praw. Niestety nie zawsze skutecznie. W związku z tym to wsparcie przez wszystkie organizacje, bo każda z organizacji właściwy dla siebie sposób wspiera konsumentów. Myślę, że takim ważnym elementem tego procesu jest to, aby konsument chciał te informacje sobie przyswajać. Ale tutaj pan dyrektor mówił, chciałbym jeszcze na moment do tego powrócić, o promocjach. To jest taki dla nas niezwykle ważny element, prawda? Element naszych wyborów czasami. Czy wszystkie produkty podlegają tym samym rozwiązaniom? W sensie, czy wszystkie obejmują tak, że muszą koniecznie te trzy ceny nam pokazać? Czy są sytuacje, które stanowią jakiś wyjątek?
Nie. Znaczy w zasadzie wyłączając jakieś pewne drobne sektory, które nie podlegają akurat ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, na przykład bodajże ceny, tutaj ten rynek finansowy temu akurat nie podlega, to wszystkie towary i usługi objęte są tą regulacją. To jest regulacja o charakterze horyzontalnym, więc w zasadzie w każdym miejscu, gdzie zobaczymy wywieszkę cenową, czy pójdziemy do nauki, będziemy korzystać z nauki języka, czy pójdziemy, wyślemy dziecko do przedszkola płatnego, czy będziemy kupować książkę i spotkamy się z ceną towaru albo usługi, to takie informacje oczywiście będą musiały się znaleźć. Po prostu cena jest elementem, który prawie największym stopniu przyciąga konsumenta i wpływa na jego decyzję o podjęciu decyzji o zakupie towaru lub usługi. Stąd ta żonglerka cenami i to słowo wręcz jest używane i przez polskiego regulatora, i przez Komisję Europejską, żonglerka cenami musiała zostać w jakimś stopniu po prostu uporządkowana, tak żebym jako konsument wiedział, jak się ceny zmieniały, czy ta promocja jest faktycznie promocją, żebym nie musiał śledzić w internecie, o ile to jest dostępne, jak te ceny faktycznie wyglądały. No, gra się na naszych uczuciach, na naszych emocjach. To jest najprostszy sposób, żeby nas pozbawić tego zdroworozsądkowego podejścia do zakupów. Jako konsumenci po prostu musimy mieć jakąś broń, żeby tym emocjom no, nie ulegać w jakimś stopniu.
To prawda, konsument jest emocjonalny, aczkolwiek warunki, w jakich funkcjonujemy, też kształtują naszą świadomość. I teraz coraz częściej konsumenci podkreślają, że dokonują bardziej racjonalnych decyzji. Ja myślę, że w tych naszych decyzjach dużą rolę mogą odegrać testy, które na przykład są do wglądu na stronie Fundacji Konsumentów i możemy bardziej świadomie wybierać. Czy mógłby pan, panie dyrektorze, kilka słów o tych testach nam przybliżyć.
Niezależne testy produktów to jest coś, czego naprawdę mocno brakuje w Polsce, a jest to bardzo popularna rzecz w innych krajach na świecie. Czym to się różni w ogóle od innej informacji, jaką mamy? Dzisiaj sporo tej informacji. No tym właśnie, że nie jest to sponsorowane, tego testy nie są robione przez producentów, informacje są zupełnie niezależne i faktycznie jak konsument chce odnaleźć produkt czy usługę, na której mu zależy według jego kryteriów, to może to sprawdzić. Fundacja Konsumentów faktycznie rozpoczęła działalność związaną z testami produktów kilka lat temu. Na razie udało nam się przebadać kilka artykułów żywnościowych. Zaczęliśmy od badania kaszy gryczanej i kaszy jaglanej pod kątem zawartości glifosatu. A potem przebadaliśmy jeszcze kawę i herbatę. I badaliśmy kawę i herbatę na czterech rynkach, bo też byliśmy ciekawi, jakby, czy czy nie ma takiego zjawiska, jakie nazywamy podwójna jakość produktów, tak, że w Niemczech, nie wiem, kawa jest lepsza niż w Polsce. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może wejść na naszą stronę, jeszcze raz powiem, konsumenci.org i tam bezpłatnie te raporty są do pobrania. Ciekawe rzeczy tam powychodziły, ale z takich, powiedzmy, codziennych, które mogą zainteresować każdego, kto wstaje rano na przykład i się zastanawia, kawa czy herbata, to pytanie jest na przykład, co zawiera więcej kofeiny? Nie będę zdradzał, ale wcale nie jest oczywiste, że kawa.
Czyli zapraszamy na Państwa stronę, jeśli chcemy pozyskać takie informacje.
Zapraszamy, a w przyszłości ja myślę, że nasza działalność też może się rozwinąć. Zapraszamy do czytania raportów z testów, no i zapraszamy do tej platformy, która faktycznie myślę, że z platformy skarg konsumenckich, która no, mocno wierzymy w to, że może bardzo dużo pomóc przynieść konsumentom w bardzo prosty, szybki sposób.
I odciążyć rzeczników.
Tak.
Panie dyrektorze, tutaj pana kolega wspomniał właśnie o tym, że mogą się różnić te produkty. Ustawa też się do tego odnosi, prawda?
Tak, właściwie no, poniekąd z inicjatywy też polskich władz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wprowadzono ten przepis, który zakazuje wprowadzania, co do zasady, wprowadzania produktów o takiej samej szacie graficznej, w takim samym opakowaniu, sugerującym, że jest to ten sam produkt, ale o różnym składzie na różnych rynkach Unii Europejskiej. Tak, żebyśmy tak naprawdę jako polscy konsumenci nie czuli się gorsi i żeby inni producenci nie próbowali nas gorzej traktować. Przy czym no, ciągle pamiętajmy, że to akurat Polska jest większym producentem żywności i w drugą stronę w takim razie też powinniśmy traktować tak samo innych konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast to, co powiedział tutaj Paweł, jest dość istotne, jeżeli chodzi o testy. Testowanie produktów ma ogromną wartość. Przy czym musimy bardzo uważać jako organizacje konsumenckie, bo jesteśmy odpowiedzialni właśnie za wynik i za powiedzenie konsumentom, w którą stronę muszą pójść. Musimy uzyskiwać niezależne źródeł finansowania na takie testy. No i uważać, tak, bo no też ja się bardzo boję, szczerze mówiąc, i do tego, żeby organizacja konsumencka miała potencjał, potrzebne są duże pieniądze. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest szkodliwe dla konsumentów, musimy to umieć poprzeć po prostu głosami ekspertów. Na przykład jeżeli będzie mówił o żywności, musimy mieć bezwzględnie w składzie kogoś, kto się na tej żywności bardzo dobrze zna. I dotyczy to wszelkiego rodzaju takich, proszę mi wybaczyć za słowo, histerii rynkowych, że mówiących o tym, że GMO jest na przykład szkodliwe. Żeby to powiedzieć, trzeba mieć naprawdę bardzo dobre uzasadnienie, bo póki co badania mówią inaczej. Ale to jest kwestia właśnie tego, w jaki sposób będą konsumenci postrzegać nas jako organizacje konsumenckie, czy będziemy ten autorytet potrafili utrzymać, czy będziemy potrafili obronić to, co głosimy.
Ja tutaj może dodam, że pod koniec stycznia z jedną z firm badawczych przeprowadziliśmy badania na temat bezpieczeństwa konsumenta żywności i postrzegania jakości żywności. I muszę powiedzieć, że no wyniki troszkę mnie zaskoczyły, dlatego że 1/4 Polaków uważa, że w ciągu ostatnich 2 lat jakość żywności pogorszyła się. I myślę, że to jest bardzo taki mocny impuls wysłany w kierunku producentów, ale także handlowców. To znaczy, że ten konsument staje się coraz bardziej świadomy. No właśnie, porozmawiajmy zatem teraz o tej świadomości. Pani prezes, jak pani postrzega tego konsumenta Anno Domini 2023? Co z tą jego świadomością?
Pani prezes, nie, przepraszam, jeden wtedy, dosłownie. Śmiało. Bo była informacja o tym, że 27% konsumentów Polski składa reklamacje, co jest najwyższym wynikiem w Europie. Ja nawet trochę inaczej reinterpretuję te wyniki. Powiem inaczej. Te wyniki pokazują, że w jakimś stopniu, w moim przekonaniu, konsumenci mają dość wysoką świadomość, bo oni dużo reklamują, a to jest pierwszy element, który decyduje o tym, że chcemy w ogóle gdzieś pójść i wiemy, że mamy prawo gdzieś pójść i zgłosić swoje pretensje. Bardzo przepraszam.
Może warto na początku zaznaczyć, że my nie mamy jednego konsumenta, tylko mamy szereg grup konsumentów, którzy się pomiędzy sobą różnią i postawami, i zachowaniami, i potrzebami, no i też chociażby świadomością, czyli jakie prawa mają, co mogą zrobić właśnie w kontekście reklamacji, gwarancji i wielu różnych rzeczy. No, ja niestety jestem sceptyczna i chciałabym bardzo, żeby wszystkie dane, które mamy z badań deklaratywnych, bo ta deklaracja to jest w tym przypadku słowo klucz, były prawdziwe. To znaczy, że jeżeli badamy, jaki procent Polaków podejmuje zachowania proekologiczne, mamy bardzo wynikie wskaźniki, powyżej 70%. W bardzo różnych źródłach, w bardzo różnych badaniach. Kto właśnie czyta etykiety na produktach, bardzo wysokie wskaźniki itd., itd. Natomiast to są właśnie nasze deklaracje, czyli czy tak robisz, czyli bardziej czy chciałbyś tak robić, oczywiście mówimy tak. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że ten konsument się tak zachowa. I dopóki nie zejdziemy, że tak powiem, niżej nie zanurkujemy ponad dane takie trochę bardziej powierzchowne i nie zobaczymy, jaka rzeczywiście jest korelacja pomiędzy tym, co mówią, a co robią i każdy z nas, co mówi, a co robi, no to nie będziemy wypełniać tej przestrzeni i ta zmiana zachowań będzie zachodziła wolniej. Moim zdaniem potrzeby edukacyjne są ogromne. Oczywiście trend wzrostowy jest na poziomie trendu, bo coraz więcej tematów jest wywoływanych też w opinii publicznej. Bo myślę, że gdzieś powoli rodzi się to przekonanie i ta w ogóle świadomość, że ja w ogóle jestem konsumentem, konsumentką, że ja coś mogę, że te moje pieniądze też coś znaczą, tak? Bo to jest największy zasób, jaki konsument posiada, czyli jego własne pieniądze. On decyduje, komu zapłaci te pieniądze, kto na tym zyska i co się z tym wydarzy dalej. Więc myślę, że to dopiero, że tak powiem, kiełkuje. Myślę, że tylko ci najbardziej świadomi konsumenci reagują tak naprawdę i żywo są zainteresowani tym, co jedzą, jak mieszkają, na co wydają pieniądze, w jakim banku są i jak ci ich partnerzy, że tak powiem, w tych usługach i produktach ich traktują. No ale będziemy robić, co możemy i myślę, że z roku na rok to naprawdę się będzie zmieniać.
Bardzo proszę.
Tak, ja bym dodał tylko, że jeszcze głębiej, bo się w pełni zgadzam, są różni konsumenci, ja powiem więcej, nawet w ramach jednego konsumenta, w ramach mnie, są ścierające się frakcje, tak? Czyli weźmy żywność jeszcze raz i weźmy cukier. Tutaj świadomość, myślę, na temat cukru i tego i jego szkodliwości jest faktycznie bardzo niska. Tu zachęcam wszystkich, żeby poczytali czy obejrzeli na przykład taki film jak Cała prawda o cukrze, dokumentalny. Natomiast wewnątrz się ścieramy, my nawet możemy gdzieś tam wiedzieć, że cukier no, pewnie jest szkodliwy, no, ale ten pączek w tłusty czwartek to musi być. Tak? Czyli jest ta walka wewnętrzna. A co do edukacji, to tylko słowo. No ja bardzo żałuję, że po prostu nie widzę gdzieś w kurikulum, no, w programie edukacji, ale takiej wczesnej edukacji. Nie wiem na jakim poziomie, no chyba w tym momencie to już na poziomie szkoły podstawowej i dalej. Edukacji konsumenckiej. Właśnie w zasadzie tego trochę, o czym my tutaj mówimy, tak? Bo czym jest edukacja konsumencka? Można różnie na to patrzeć. Jest ten aspekt prawny, ale jest też taki aspekt po prostu zdroworozsądkowego myślenia. Czyli pewnie na Black Friday by mniej osób było oszukanych, gdyby o tym Black Friday'u już tam 13-latek usłyszał, słuchaj, uważaj, bo różne są techniki, tak, manipulacji, naucz się tych technik manipulacji. Ja miałem taki przedmiot, ale to na studiach wyższych za granicą, o różnych pułapkach właśnie psychologicznych, w jakie możemy wpadać. Natomiast wydaje mi się, że to by było kluczowe, żeby to się znalazło w programie szkolnym.
I to, co tylko bym chciała dodać, co jest z mojej perspektywy ważne i uważam, że ta edukacja, a całkowicie jestem za, uważam, że nawet od przedszkola to można zaczynać, bo rzeczywiście te maluchy też już naprawdę całkiem sporo rozumieją. Mam dzieci w wieku przedszkolnym i naprawdę czasami potrafią mnie nawet w tym aspekcie zaskakiwać.
Moje dzieci też już mnie pytają, a jak ja mogę zarabiać pieniądze? A co potem z nimi zrobisz?
Tak.
I to już jesteś konsumentem.
Tak, ale wydaje mi się, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, po prostu tak jest, że tak jak już zresztą dzisiaj stwierdziliśmy, i ekonomia, i psychologia, i wiele różnych dziedzin jasno stwierdza i są na ten temat badania, my nie jesteśmy do końca racjonalni. I dobra, które nabywamy, nie pełnią tylko jednej funkcji. To znaczy ubrania nie służą nam tylko do tego, żeby nam było ciepło, jedzenie nie służy tylko do tego, żebyśmy mogli funkcjonować i dostarczać sobie wartości odżywczych. Emocje w tym mają olbrzymią rolę i super, jeśli ta edukacja by była dwustronna. To znaczy oczywiście te racjonalne argumenty zawsze muszą być, bo one nawet nam pomogą spostracjonalizować nasze decyzje. Ale kluczem moim zdaniem jest tutaj emocjonalny przekaz, perswazyjny, pozytywny i zachęcający do tego, żeby może troszeczkę inaczej pewne rzeczy postrzegać. Powiedział pan o cukrze. No z cukrem jest dokładnie tak samo. Na poziomie racjonalnym już jesteśmy uczeni. Cukier jest zły, od cukru się tyje, cukier nam podnosi wiele różnych jakby rzeczy. Tak? Nawet może działać destrukcyjnie na nasz organizm. Ale cukier równocześnie no, odpala nam pewne hormony w mózgu i daje nam tą nagrodę. Więc to jest cały czas taka walka jak, z emocjami, z rozumem. Więc dobrze, żeby ta edukacja również do tych dwóch płaszczyzn funkcjonowania każdego z nas się po prostu odwoływała. Wtedy będzie skuteczna.
No, ja powiem, że od wielu lat lansuję takie powiedzenie, że edukacja powinna być od przedszkola do późnej starości. Pamiętam takie badanie UOKiK-u, kiedy dzieci w przedszkolu zapytano o slogany różnych batoników i słodkich właśnie wyrobów. I one fantastycznie dopasowały te slogany do konkretnego produktu. Więc no, chłoniemy jak gdyby, prawda, to, co nam się przekazuje, to działa na nasze emocje, to działa na nasze zmysły. I oczywiście można powiedzieć, że jeżeli będziemy kształtować tą świadomość właśnie od najmłodszych lat, to potem wiemy, do kogo się zwrócić. Dlaczego organizacje konsumenckie są tak ważne w życiu konsumenta? Dlaczego one mogą tak wiele dla konsumenta zrobić? Tutaj chciałam jeszcze odnieść się do takiej kwestii zakupów online. Dlatego, że dzisiaj no każdy z nas niemal próbuje, jeśli nie jest wykluczony cyfrowo, to jednak próbuje przez ten internet kupować, bo to jest wygoda, oszczędność czasu również, tak. To jest też sprawdzenie własnych umiejętności. Takie badania robiliśmy w katedrze 3 lata temu i na przykład się okazało wśród osób starszych, 60+, że zakupy online to jest również poczucie, że czuję się młodo. To dobrze działa na moją psychikę. I tutaj chciałabym zapytać pana, panie dyrektorze, co się zmieniło w ostatnim czasie, jeśli chodzi właśnie o prawa konsumenta na tym rynku?
No właściwie, jeżeli mówimy o handlu online, to trzeba zacząć od tego, że to jest najbardziej innowacyjny obszar rynku konsumenckiego. Być może szczególnie nam to unaoczniła ta nowelizacja, która weszła 1 stycznia 2023 roku, nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, do której dodano rozdział dotyczący tylko i wyłącznie usług cyfrowych. No bo oprócz tego, że kupujemy rzeczy, to tak, kupujemy rzeczy z elementami cyfrowymi, zaczynamy mieć silnie do czynienia z internetem rzeczy. To, że kiedyś nam opowiadano, że przez lodówkę będzie można internetowo robić zakupy, to już jest właśnie teraz. Duża część z nas, prawie każdy z nas posiada smartfon, jest to internet rzeczy. Nasz smartfon kontaktuje się z różnymi serwerami, przedsiębiorcy zbierają od nas informacje. I no cóż, dlaczego to jest tak innowacyjny obszar? Dlatego, że poprzez różne kanały sprzedażowe zbierane są o nas różnego rodzaju informacje. Te informacje potem są agregowane, a następnie przetwarzane i na z kolei inne informacje, które pozwalają nam, przedsiębiorcom, lepiej dostarczyć nam produkty i no przede wszystkim zachęty handlowe, czyli bodźce reklamowe. Przepisy, które teraz weszły, mają częściowo uregulować ten aspekt. Przede wszystkim każda rzecz dostarczona z tym elementem cyfrowym będzie objęta taką samą odpowiedzialnością. To już nie będzie tak, że za na przykład kupiony odkurzacz będzie odpowiadał sprzedawca, a za programowanie już ktoś inny, kto jest na przykład w Korei Południowej albo Stanach Zjednoczonych. Nie, to będzie objęte tą jedną odpowiedzialnością. Więc to jest pierwsza bardzo ważna zmiana i z tym mieliśmy masę problemów. Druga ważna zmiana, objęcie taką samą jak przy odpowiedzialności za produkt, za sprzedany produkt odpowiedzialnością, za niezgodność z umową zostaną objęte treści cyfrowe i usługi cyfrowe. Czyli reklamujemy je w zasadzie na takich samych zasadach. Co więcej, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy, a prawo do odstąpienia od umowy mamy na dwóch poziomach, zarówno dlatego, że kupimy coś na odległość, z pewnymi wyjątkami jest to prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, ale też możemy odstąpić od umowy dlatego, że usługa może być źle świadczona albo treść może być niezgodna z umową. I kiedy do tego odstąpienia tak naprawdę dojdzie, no to cóż, dane osobowe, które w tym momencie wyprodukowaliśmy w ramach korzystania z usługi albo z treści, często pozostawały w domenie samego przedsiębiorcy. Obecnie będziemy mogli po prostu żądać ich, po pierwsze, zwrotu, niewykorzystywania z nich, ich, o ile nie zostały wcześniej trwale połączone z jakimiś innymi danymi, bo na przykład graliśmy w grę online z ilomaś użytkownikami, w grze zbudowaliśmy wspólnie dom, tak? Jeżeli tak mogę obrazowo powiedzieć. Ale też, jak zacząłem, te zmiany powinny nam unaocznić to, że przez cały czas jesteśmy w jakimś stopniu śledzeni. Ale nie tylko to. My się na to śledzenie po prostu zgadzamy. Świadomie bądź nieświadomie oswoiliśmy się z tym. Ja nie mówię, że to jest złe. Natomiast ta świadomość, że coś takiego się dzieje, ona oczywiście musi być po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób jesteśmy profilowani i w jaki sposób działają mechanizmy wynikające z tego, właśnie z tego profilowania. Są to szalenie skomplikowane mechanizmy, bardzo nowoczesne mechanizmy, ale one zmuszają nas i to powinniśmy robić, czytać po prostu każdy regulamin. Ja wiem, że one są długie, ja wiem, że one są trudne, ale w nich, proszę Państwa, jest cała masa ciekawych rzeczy, na przykład o tym, jak będą przetwarzane nasze zwyczaje zakupowe. Co kupiliśmy? Kupujemy nie tylko koszulkę, ale tak kupujemy różnego rodzaju produkty, które mogą nas czasem, nie powiem, że skompromitować, tak? Ale z ujawnieniem niektórych faktów możemy się po prostu czuć źle. Internet daje nam takie poczucie pewnej anonimowości, a ta anonimowość tak naprawdę jest silnie złudna.
No właśnie. Ja tutaj przepraszam, bo powinnam to powiedzieć na początku, jako no, już były członek Stowarzyszenia Konsumentów Polski, bo już niestety tej organizacji nie ma, ale kontynuuję prace, które przez wiele lat były tam podejmowane, właśnie Fundacja Konsumentów. Więc to muszę uzupełnić, żebym również to poczucie informacji było pełne. Proszę Państwa, co moglibyśmy jako takie przesłanie powiedzieć dzisiaj konsumentom w dniu ich święta?
Może ja powiem, wszystkiego najlepszego przede wszystkim z okazji Dnia Konsumenta dla wszystkich Państwa i chyba też i dla nas. Czytajcie, interesujcie się tym, co jest, bo nikt za Was tego nie zrobi.
Ja również wszystkiego najlepszego Państwu, sobie również, ale ja szczególnie życzę takiej świadomości, że rzeczywiście ten portfel to jest ważny głos i on naprawdę może mieć wpływ na kształtowanie całych gospodarek. I jak w ten sposób będziemy traktować nasze zasoby, czyli właśnie te pieniądze, to świat może się trochę zacząć zmieniać, czego sobie i Państwu życzę.
A ja życzę, żeby się nie bać podejmować aktywność. Aktywność w obronie swoich praw. Ta nasza platforma, którą dzisiaj przedstawiłem, jest taką jedną z form, które można wybrać, ale ja wiem, że nawet bez niej aktywność, którą się podejmuje, to wiem na sobie, na swoim przykładzie, no po prostu często się opłaca, a znam też sporo osób, które no tu boją, tu nie chcą, tu za mały jest przedmiot jakby sporu, więc raczej tutaj nic z tym nie będą robić. Tylko pamiętajmy o tym, że jesteśmy też odpowiedzialni nie tylko za siebie, za swoje działania, ale też za innych ludzi. Im bardziej będziemy aktywni jako konsumenci, będziemy aktywnie dochodzić swoich roszczeń, to lepiej dla wszystkich konsumentów. Ja tego życzę dzisiaj.
No właśnie, tak jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, wszyscy jesteśmy konsumentami. Konsumentami są także przedsiębiorcy. I myślę, że taka akcja skierowana również do przedsiębiorców, aby starali się poznawać prawa konsumenta, Bo jeśli będą znali te prawa, to być może nie będą łamać ich, prawda? Więc takie dodatkowe przesłanie chyba wszyscy chcielibyśmy dzisiaj skierować właśnie do przedsiębiorców, do handlowców, do usługodawców. No, w tej chwili mamy taki problem rosnący, jeśli chodzi o skalę, a mianowicie, że pozostają te same opakowania, ale tego produktu w opakowaniu jest coraz mniej. W związku z czym, no portfel, tak jak tutaj powiedziała pani prezes, portfel konsumenta jest bardziej obciążony za mniej produktu, który otrzymuje. W związku z tym, no ponieważ to nasze webinarium wpisuje się w zarządzanie, a przedsiębiorstwo to jest zarządzanie, prawda, także klientem, więc warto te prawa niewątpliwie znać, warto się komunikować właśnie z organizacjami konsumenckimi, aby na przykład takie szkolenia móc organizować i tę wiedzę pogłębiać, bo tylko ta symbioza między przedsiębiorstwem a konsumentem da nam te oczekiwane rezultaty, o które od bardzo wielu lat walczymy. I proszę Państwa, z moich badań, wieloletnich badań, niestety zgadzam się tu z panią prezes, że ta świadomość tak szybko niestety nie rośnie. Ona się pojawia w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że nasze prawo konsumenckie zostało naruszone czy złamane, ale też trzeba powiedzieć, że mimo iż mamy różne metody dochodzenia praw i pozasądowe i sądowe, to ta droga konsumenta często jest drogą wyboistą. Mówię to z własnego doświadczenia, bo niejednokrotnie takiej sytuacji doświadczyłam. Ale na zakończenie, proszę Państwa, chciałabym przytoczyć znowu słowa pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli oferuje się konsumentom produkty złej jakości, jeśli ceny są wygórowane, jeśli produkty są niebezpieczne lub bezwartościowe, jeśli konsument nie jest w stanie dokonać wyboru na podstawie posiadanych informacji, to jego pieniądz przestaje mieć wartość. Jego zdrowie i bezpieczeństwo znajdują się w stanie zagrożenia, a interes narodowy na tym cierpi. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wiele osób zainspirujemy, aby jednak starali się poznać swoje prawa, żeby wchodzili na Państwa strony internetowe, które będą mogli sobie zobaczyć, jak będą one wyświetlane, abyśmy się my wzmacniali jako konsumenci, bo tylko ta nasza siła będzie powodowała, że będziemy mogli mówić o partnerstwie na rynku między oferentami towarów i usług, a nami konsumentami, którzy głosujemy portfelem, co na tym rynku wybieramy. Wszystkiego dobrego życzę Państwu również z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta i zachęcam do oglądania naszego webinarium. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.